chciałabym w tym krótkim czasie powiedzieć wam, jak budować relacje, żeby nie przegrać miłości. Bardzo często budujemy tą relację miłości i coś nie wychodzi, coś się nie udaje, coś odczytujemy, że nie idzie we właściwą stronę, ale nie potrafimy tego nazwać. Dlatego dzisiaj spróbujemy się nad tym zatrzymać, nad konkretami, żeby konkretnie wiedzieć, wychodząc z tej sali, aha, muszę zwrócić uwagę na to i na to. Wiem, w jakim kierunku iść i w związku z tym staram się to realizować w życiu. Trzeba sobie jednak zawsze postawić przed oczy, czym jest miłość, bo czasami ja wychodzę z punktu widzenia egoizmu i chcę, żeby mnie ktoś kochał, ale nie kocham. Jestem egoistą, egoistką. I dlatego na pewno, jeżeli kocham, chcę obdarzać dobrem i obdarzam tym dobrem. Dalej, troszczę się o wzajemny rozwój, nie tylko mój osobisty rozwój, ale również o twój rozwój. Dalej, chcę uszczęśliwiać ciebie, drugą osobę, chcę dawać ci szczęście, chcę, żeby się czuł ze mną dobrze i w ogóle, żeby się czuł w życiu takim ogólnym dobrze. Dalej, czerpię ze źródła miłości. I to jest bardzo ważny punkt, bo jeżeli chcemy kochać, no to jak nie ma źródła miłości, jak nie mamy skąd je zaczerpnąć, żeby się dalej dzielić nią, no to właściwie nie wiemy, co mamy dawać komuś drugiemu. Mówi święty Jan, przykazanie nowe daję wam, to są słowa Jezusa, abyście się wzajemnie miłowali. Jeżeli mówimy o miłości między mężczyzną i kobietą, to ma być wzajemna miłość, a nie tylko z jednej strony. To nie jest dwójka, która dąży do egoizmu, to nie jest jedna osoba, która dąży do egoizmu, tylko ma być wzajemna, wymienna miłość. Jak mamy kochać? Nieskończenie, czyli tak jak Jezus, który nas umiłował do końca. I to jest bardzo istotne, że mamy kochać na wzór Jezusa. Jak sobie stawiamy Jezusa przed oczy, mamy go przed sobą i wypełniamy to, co on mówi, to idziemy w właściwym kierunku. Jeżeli natomiast czegoś nie przyjmujemy, co mówi Jezus, już ten kierunek jest niewłaściwy. Jak budować relacje miłości? Krótko tylko podsumuję to, co wczoraj było mówione tutaj na spotkaniu, żeby pamiętać, że wychodzimy z takich założeń, że uczymy się z sobą rozmawiać, uczymy się. Może nam coś nie wyjść, może się okazać, że mam jakieś pretensje, jakieś żale. Spokojnie się nad tym pochylamy i wysłuchujemy siebie do końca. I to jest drugi punkt. Nauczyć się siebie słuchać. Nie, że tylko ty musisz mnie słuchać, albo nie tylko, że ja ciebie słucham. Wzajemnie się słuchamy. Dalej. Mamy siebie poznawać. To wczoraj był bardzo ważny aspekt, tylko go przypominam. I czwarty punkt jest ogromnie ważny. Mamy dokonać analizy wyniesionych z rodziny zranień. Moje zranienia mam poznawać, nazywać i prosić o uzdrowienie. I też muszę zobaczyć, jakie zranienia nosi druga osoba i pomóc jej wyjść z tych zranień, czyli za nią modlić się, żeby Pan Jezus ją uzdrowił. Nie, że ja jej wytykam, że mam pretensje, że mam żale, bo ty jesteś taka, czy ty jesteś taki, tylko ja mam pomóc, miłość pomaga. Ja mam ciebie wesprzeć w tym, ja mam być dla ciebie jak plaster miodu na jakieś rany. Czyli inaczej mówiąc, Bóg przeze mnie swoją miłością, Bożą miłością leczy tą drugą osobę. Komunikacja zatem, czyli to wzajemne bycie sobą, to będzie dzielenie się, to były różne poziomy komunikacji, zobaczcie, dzielenie się uczuciami, pragnieniami, oczekiwaniami, nadziejami, ale też rozczarowaniami, jakimiś doświadczeniami. Czyli dzielę się z drugą osobą swoim życiem, spokojnie, w wielkim zaufaniu, w klimacie takiej atmosferze otwartości i słuchania. I piąty punkt, że do końca życia mamy pracować nad miłością. Miłość nigdy nie ma ostatecznego kształtu na tej ziemi. Ostateczny kształt będzie miała dopiero w niebie. A na razie trzeba ją rozwijać w sobie. I dlatego będziemy pytać, jak budować relacje miłości. Budowanie relacji miłości jest bardzo ważne, właściwe określanie granic. Granica to jest jakaś linia określająca własność. Myślę, że jak graliście kiedyś w noże w państwo kraje i się odcinało komuś kawałek ziemi, to wiadomo było, że to należy do mnie, ale za tą kreską to należy do kogoś innego. Ja również w budowaniu relacji muszę wiedzieć, co należy do mnie, a co należy do kogoś innego. czyli właściwie jakaś część ziemi, czyli jakaś część naszego życia jest własnością. Czyli gdzie się ta moja własność rozpoczyna, na czym się ona kończy. To muszę wiedzieć, te dwie rzeczy, granica i własność. Pojęcie granica jest bardzo ważne w dziedzinie budowania relacji i najczęściej ludzie na to nie zwracają uwagi. Dopiero wtedy, kiedy się poranią, to jakby sami widzą, tak, tam nie można, w tym kierunku już nie możemy iść, bo tam jest jakaś granica, którą przekroczyliśmy. Ale trzeba najpierw sobie te granice poustalać, żeby we właściwy sposób relacje budować. Proszę zobaczyć, własność mówi nam, kto jest właścicielem i czego jest właścicielem. Każda z osób chodzących ze sobą, czy narzeczona, narzeczony, czy mąż, czy żona, powinni wiedzieć, kto jest właścicielem tego obszaru życia, czy tego obszaru życia i czego, kto to wie, ale czego jest właścicielem. Można powiedzieć, że wiem, kto jest właścicielem moich uczuć, mojego zachowania, moich postaw. Ja jestem osobiście właścicielem swojego życia i na to trzeba zwrócić uwagę, żeby tu we właściwy sposób popatrzeć. Granica powinna obejmować wszystkie dziedziny życia, i zmysły, i uczucia, i rozum, i wolę, i duszę, i z nimi związane postawy życiowe i związane z nimi zachowania. I dlatego trzeba wiedzieć, że w tych granicach pomaga nam nasz język i pewne prawdy. Spróbuję najpierw określić język. Mówi, że język nam pomaga określić, kim ja naprawdę jestem. Bardzo często człowiek mówi, ja właśnie nie wiem, kim jestem. Albo człowiek wie, że jest kimś do niczego, albo że nie ma poczucia wartości. Kim ja jestem w oczach Bożych? Dalej, jakie są moje pragnienia? Co pragnę w życiu osiągnąć, zrealizować? Jakie są też moje oczekiwania? To mogę wyrazić językiem. Językiem wyrażam, skąd jestem, dokąd zmierzam. A prawda, która bardzo ma istotne znaczenie dla budowania granic, polega na tym, że ja swoje życie mam zanurzone od chwili chrztu w Jezusie, w Bogu. I ja się kieruję nie moimi wymyślonymi prawdami, ale kieruję się prawdami z Ewangelii. Cały świat może mówić, co ty, jesteś głupia, jesteś głupi, przecież trzeba się sprawdzić przed ślubem i tak dalej. Ewangelia mówi inaczej. Poczekaj, nie cudzołóż, nie pożądaj. I ja tymi prawdami się będę kierować w tej dziedzinie życia. Jezus odpowiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Jeżeli pójdziemy za Nim, to idziemy właściwą drogą. Jeżeli poznajemy prawdy związane z Ewangelią, to żyjemy tak, jak trzeba. I jeżeli przyjmujemy Jezusa, który jest życiem, to nasze życie jest żywe, nie martwe w środku. Proszę posłuchać. Słowa na przykład, które pełnią funkcję granic, to mogą być takie, nie, ja tego nie chcę robić. Albo nie chcę brać w tym udziału i wychodzę. Obojętnie, co ktokolwiek nam nie powie, nie kieruję się względami ludzkimi. Ja informuję, tak, ja to chcę wykonywać. Albo podoba mi się ten pomysł, albo ja w to się nie włączam. Trzeba jasne, krótkie komunikaty dawać innym ludziom, zdecydowane, bo czasami od moich komunikatów, bardzo taki pozytywny, zależy, jak inni sobie w życiu coś ułożą. Czy można takie prawdy ewangeliczne wyróżnić? Kochaj, to jest podstawowa nasza prawda, kochaj. My tylko po to jesteśmy na tej ziemi, byśmy kochali. A w jaki sposób, jakimi drogami, to już jest inna sprawa. Druga prawda, dziel się z innymi. Dziel się z innymi, to wynika z prawdy, z kochania. Nie osądzaj, nie krytykuj, nie narzekaj, nie oczerniaj, nie szukaj belki w czymś oku. No to są następne takie prawdy ewangeliczne, ale piękne prawdy. Mów prawdę. Prawda, która owocuje w całym życiu małżeńskim i w rodzicielskim, kiedy my dziecko wychowujemy do prawdy i mówimy, słuchaj, najdrobniejsze kłamstwo, to już jest niestety brak prawdy. Kiedy musimy dzieciom wiele rzeczy pokazać, to najpierw musimy to wszystko w sobie nieść, żeby móc potem je w przyszłości wychować właściwie. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli, mówi Jezus. I to jest niesamowite, zdanie w Piśmie Świętym. Jeżeli byśmy tylko to zdanie próbowali realizować w swoim chodzeniu, życiu, to byłoby bardzo dużo. Mówi święty Paweł w liście do Rzymian, przykazanie nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj. I wszystkie inne streszczają się w tym nakazie. Miłuj bliźniego jak siebie samego. I następne zdanie ma kluczowe znaczenie dla naszego życia. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Jeżeli wyrządzamy sobie zło, to nie jest miłość. to w tym momencie zeszłyśmy z drogi miłości. Dlatego warto sobie te cytaty z Pisma Świętego gdzieś tam pozaznaczać i wracać do nich. Jakie mogę stawiać sobie granice samemu? Z granicą moją jest, że wymagam wobec siebie szacunku, ale też szacunek daję. Że dochowuję tajemnicy, ale też oczekuję, że inni dochowają tajemnicy, kiedy coś mówię. Granicą może być to, że ja jestem człowiekiem uczciwym, że okazuję zaufanie, że nie ulegam pożądaniu, chociaż to jest trudne, z tym trzeba walczyć, nieustannie mieć nad sobą kontrolę, kierować sobą, to nie wchodzę w masturbację, nie wchodzę w pornografię, nie wchodzę w cudzołożenie, nie wchodzę w fantazje seksualne, nie wchodzę w jakieś erotyczne relacje, bo to nie prowadzi akurat do dobra. Proszę zobaczyć, taką granicą jest to, że ja przebaczam sobie, przebaczam drugiej osobie. Umiem sobie samej, samemu przebaczyć. To jest bardzo istotna granica. Albo że stale staram się o to, żeby obdarowywać dobrem. Jest bardzo ważny w budowaniu relacji trójkąt granic. I to na tym się chciałabym teraz skupić. To jest bardzo istotne i bardzo ważne. Jak wyjdziemy z sali i zrozumiemy te trzy rzeczy, które wam teraz powiem, to będziemy wiedzieli, co dalej. Jednym elementem tego trójkąta granic jest miłość, drugim elementem jest odpowiedzialność, a trzecim jest wolność. Jeżeli zwracam uwagę na miłość, ale też na odpowiedzialność i również na wolność, to co będzie w nas rosło, ta relacja, która będzie budowana, ona będzie coraz bardziej szczęściodajna. Miłość może istnieć jedynie tam, gdzie jest i wolność, i odpowiedzialność. Jeżeli mówimy o miłości, to jest pierwszy warunek budowania granic, najważniejszy element każdej relacji. Jeżeli kochamy drugą osobę, to i nasze słowa, i nasze uczynki mają wypływać z miłości, a nie na przykład z zazdrości. Nasze uczynki, słowa nie mają wypływać z jakichś urazów, niechęci, złości, gniewu. Mają wypływać po prostu z życzliwej, czystej miłości. Dlatego jeżeli ja widzę, że w mojej miłości jeszcze jest wiele rzeczy do czyszczenia, to się biorę za oczyszczanie. Tak jak mam buty niewyczyszczone, idę do dobrych gości, to biorę i czyszczę buty najpierw. No, normalna sprawa. Po prostu trzeba coś zrobić, żeby wyjść z tego i pójść dalej. Czyli jeżeli kochamy człowieka prawdziwy, to wszystko wypływa z miłości, co czynimy. Jeżeli natomiast pojawiają się problemy, to ja muszę zbadać, czy wszystko jest tak, jak trzeba, czy ja czegoś nie zawalam. Zaczynam od siebie, a nie oskarżam drugą osobę. Pytam się siebie, czy przypadkowo moje odniesienie drugiego człowieka nie jest egoistyczne, nie jest życzeniowe, nie jest interesowne. Drugi ten aspekt, odpowiedzialność, drugi warunek budowania granic, to jest ustalenie, za co ja jestem tutaj w tej relacji odpowiedzialna. Jeżeli jest jakiś problem, który jest moim problemem, to ja muszę to zmienić. Nie, że ja mówię, ty musisz zmienić, a ja nic nie robię sobą. Ja zaczynam od siebie, bo to jest moja działka. Ja biorę za tym odpowiedzialność, za swoje reakcje, jak reaguję. Dalej biorę odpowiedzialność za swoje słowa, które wypowiadam, chcę wypowiadać. I ja biorę odpowiedzialność za swoje zachowanie wobec drugiej osoby. Ja nie biorę odpowiedzialności za kogoś, tylko za to, co we mnie jest. Bo jeżeli byłoby tak, że ja chcę brać odpowiedzialność za czyjeś słowa, za czyjeś zachowanie, to tak jakbym przyszła do kogoś, kto ma piękny ogródek i ja teraz w tym ogródku się rządzę. I ja tam zmieniam, tak jak ja chcę, bez zgody właściciela. Tak nie ma. I dlatego jest ta granica postawiona, że ja wiem, że za to, co w sobie noszę, za to ja odpowiadam. To nie ja mam zmieniać kogoś, ale siebie. I właśnie bardzo często w takim początkowym stadium miłości między mężczyzną i kobietą jest taka życzeniowa postawa. Ja sobie życzę, żebyś był taki, ja sobie życzę, żebyś była taka. Mądra żona, czy mądry mąż, czy mądra narzeczona, czy dobry narzeczony powinien to i tamto. To nie jest bezinteresowne, to jest jakby już wchodzenie do cudzego ogrodu. To jest właśnie pragnienie być odpowiedzialnym za coś, co nie należy do mnie. Jeżeli w tej odpowiedzialności patrzymy, to ja muszę się uporać z moimi obciążającymi uczuciami. Jeżeli moje życie jest nacechowane zazdrością, bo tak w domu byliśmy wychowani, że ja byłam trochę gorzej traktowana i zazdrość się we mnie wzbudziła, albo byliśmy w domu jako dzieci porównywane, albo była jeszcze jakaś inna niezdrowa sytuacja, to ja tą zazdrość muszę uporządkować w sobie. Nie, że ja sobie życzę, żebyś nie oglądała się na nikogo, do nikogo zdania nie mówiła. Ja ograniczam cię wtedy. To nie, ja mam swoje rzeczy ograniczyć, które są niewłaściwe, a nie przerzucać tego na kogoś innego. Moje odniesienie do drugiej osoby nie może wypływać z zazdrości, z lęków, innych zniewoleń. Mówi Pismo Święte, trzeba porzucić dawnego człowieka, czyli takiego, co reagował jeszcze nie najlepiej, który był jeszcze mocnym egoistą, odnowić się duchem waszym myśleniu. Tu odnawiamy się czytając Pismo Święte, prawda? Przyobraz w człowieka nowego, czyli ubranego w łaskę Bożą, stworzonego według Boga w sprawiedliwości prawdziwej świętości. To przypominam tylko z wczoraj ten cytat, to jest bardzo ważny. Czyli ja muszę zmienić swój sposób myślenia, jeżeli coś jest nie tak. Ja muszę zmienić swoje patrzenie. Ja muszę uporać się z uczuciami, które nas obciążają i rozbijają naszą więź, a nie, że narzucam komuś tą przemianę. I ja mam zapytać się siebie, dlaczego ja tak przeżywam, dlaczego się rozdrażniam, dlaczego się denerwuję, dlaczego mnie pewne sytuacje złością, a nie, że ty mnie zezłościłeś, ty mnie zdenerwowałaś. To ja mam siebie zapytać, nie przerzucać na kogoś innego. I to jest właśnie ta odpowiedzialność za to wszystko, co uzewnętrzniam wobec drugiej osoby. I dlatego zadaję sobie pytanie w tej odpowiedzialności, czy moje, nasze zachowanie, reagowanie nie wymagają zmiany. Może jestem tu w grudku po to, żeby zauważyć pewne rzeczy, spokojnie dostrzec i teraz wracam do domu i wiem, co mam w sobie zmienić. I obojętnie, jaka byłaby sytuacja w domu, ja nie ulegam temu. Ja kieruję się życzliwością, miłością, czułością, przebaczeniem wobec rodziców, bo oni może mnie traktują jak osobę nawiedzoną. Ja po prostu próbuję siebie przemieniać i dawać świadectwo rodzinie, że można żyć inaczej i nie denerwować się, że oni żyją jeszcze stare po staremu, jeżeli tak też jest. Muszę też wiedzieć, że inni nie mają przekraczać moich granic, jeżeli zaczyna się relacja. Ja jasno mówię, że ja idę drogą czystej miłości, to jeżeli ktoś chce przekraczać tą granicę, to ja mówię stop. Na początku ustaliliśmy. Absolutnie nie. Ja muszę te granice mieć ustawione, bo inaczej to się wszystko rozsypuje, jak wiemy z naszych rozmów jak wy między sobą rozmawiacie, jak my rozmawiamy między sobą. Jeżeli pojawiają się trudności, to po to, żebyśmy się umocnili, czyli przedyskutowali te trudności, umocnili się i szli we właściwym kierunku. Nie rezygnować właśnie, kiedy są trudności, pomyśleć sobie, a nic z tego nie będzie. Nie wolno się wycofywać nigdy z urazem do drugiej osoby. Można się wycofać, jeżeli się stwierdza, że to nie jest ta relacja, ale trzeba uczciwie, delikatnie powiedzieć, wiesz, jednak ja nie widzę naszej przyszłości wspólnej, ale życzę ci kogoś bardzo dobrego w życiu. Bo powiedział święty Paweł, ku wolności, nie ku zniewoleniu, ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Jak byliśmy w czymś, co nas zniewalało, to nie wracajmy do tego. Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Po prostu ja muszę wobec siebie wymagać. Ja powinna mieć wewnętrzną dyscyplinę. Ja bardzo pragnę kierować się miłością, nawet jak mi to nie wychodzi, ale dokonuję prób. Oddając siebie Jezusowi, otrzymuje pomoc i łaskę, żeby w tym kierunku właściwym iść. I trzeci element budowania granic, bardzo ważny, wolność. Jeżeli tej wolności byśmy w sobie nie wypracowywali, no to nie będzie dobra relacja. Musi być i miłość, i odpowiedzialność, i wolność. Jak popatrzeć na tą wolność? Po prostu trzeba pamiętać, że każdy człowiek jest wolny. Jeżeli mówimy, jakie są warunki miłości, to ja muszę zrozumieć, ty jesteś wolna i ja jestem wolny. I musimy tą wolność uszanować. Oczywiście potem jest inaczej w sakramentu małżeństwa, ale na razie jeszcze nie doszliście do tego momentu. Granice zatem określają nam obszar tej wolności. Inny obszar wolności jest między kolegami i koleżankami, inny obszar jest między sympatiami, inny obszar jest między narzeczonymi. Dlatego rozmowy na te tematy są bardzo istotne. I trzecie, takie pamiętanie, jeżeli chodzi o tę wolność, że trzeba wiedzieć, że ja mam władzę nad sobą, a nie nad kimś drugim. Ja ktoś mówi, że jestem despotyczny. Ja lubię narzucać komuś swoją rację. Muszą mnie słuchać. No to tutaj akurat człowiek łamie tą wolność. To nie jest tak, jak trzeba. Wiadomo, że Pan Bóg obdarzył nas wolną wolą i wolność jest związana z wolną wolą, a w związku z tym z możliwością wyboru. I ja wybieram. Oczywiście jak wczoraj mówiliśmy z młodszymi, może nie wiekiem, ale pierwszy raz tu będącymi w grudku, to ta wolność może być zniewolona przez sytuację, które wynieśliśmy z domu, przez zranienie, które wynieśliśmy z domu. Jeżeli my te zranienia poznajemy, to prosząc Jezusa o uzdrowienie, automatycznie Bóg nas uwalnia z tego, co nas zniewalało. I dlatego bez relacji z Jezusem żadnej relacji dobrej nie zbudujecie. Najpierw trzeba pogłębiać relację z Jezusem, żeby wychodziło nam w relacji z drugim człowiekiem. Grzech pierwszych rodziców spowodował, że utracili oni wolność. Popatrzcie w Starym Testamencie, jak kolejne sytuacje opisywane były, jak ludzie byli zniewoleni i dopiero Jezus przyniósł nam tę wolność. Jezus nas wyzwolił. Można być niewolnikiem grzechu jakiego, różnego rodzaju pożądania, grzechu obwiniania, oskarżania, krytykowania, pretensji, żali do kogoś, nieprzebaczenia. Człowiek jest niewolnikiem, nie jest wolny. Jezus wyraźnie w Biblii mówi, co zrobić, żeby być człowiekiem wolnym. Można być uzależnionym od nie tylko grzechu, ale można być spętanym lękiem, spętanym gniewem. Ja się tak szybko spienię, że szkoda mówić. Od razu krótka piłka, zwłaszcza cholerycy mają taką łatwą możliwość. Inaczej z sangwinikami, prawda? Inaczej jest z innymi, prawda? Ale człowiek też może być zniewolony pychą. Pycha to jest grzech Lucyfera. On przez pychę odszedł do Pana Boga i pociągnął bardzo wiele aniołów. I jeżeli ja wpadam w pychę, powtarzam w swoim życiu to, co zrobił on. Uciekać od pychy. Pycha towarzyszy każdemu z nas, ale w niektórych z nas ta pycha jest bardzo mocno rozwinięta. I jeżeli nie będziemy próbowali coś z tym zrobić, może być tragicznie. Może być tragicznie. Uciekać od egoizmu, uciekać od egocentryzmu. Jeżeli nie chce mi się, wygodnie mi jest, oj to tam już jest egoizm. Trzeba się przełamywać, otwierać, zrobić coś dla kogoś, mimo że się jest nieśmiałym, przełamasz nieśmiałość, mimo że jest trudność odezwać się właśnie, nawet jak ktoś krytykuje, no to jest szkoła, my idziemy w szkole Jezusa z klasy do klasy, przychodzimy aż do ostatniej klasy, która będzie już wiecznością i nie wiadomo ile mamy tych klas przed sobą, ale każde wyzwolenie z czegoś daje mi skrzydła, a nam chodzi o skrzydła, nie chodzi nam o to, co nas przyciska do ziemi. I dlatego czuwajmy nad sobą bardzo. Można być zatem więźniem też bezradności. I to jest bardzo trudne, bo jak się ma malutkie dziecko i dzieci potem rosną, słuchajcie, jak się z matką bezradno, to dziecko ani nie ma silnej woli, ani gubi się, potem ma kłopoty intelektualne, w szkole nie może się odnaleźć. To wszystko będzie kiedyś rzutowało na naszą rodzinę. Dlatego teraz jest czas porządkowania. Może być ktoś spętany uległością, że on nie ma swojego zdania, on po prostu jak ktoś powie, to tak będzie. Nie decyduje, nie walczy. Mężczyźni, panowie, to wiadomo, to wy macie zawalczyć o różne rzeczy, obronić, chronić, dać poczucie bezpieczeństwa. Taka jakaś rola jest wasza. Nie można się chować pod skrzydła kobiety, spokojnie. Zapisać się do jakiejś grupy mężczyzn, która do przymierza mężczyzn, no różne grupy teraz powstają, żeby dojrzeć, żeby dojrzeć i być rzeczywiście w przyszłości głową rodziny, ale nie zarozumiałam głową rodziny, głową rodziny na wzór Jezusa Chrystusa, to jest głową Kościoła. Nie bądźmy więźniami nieczystości, koniec, kropka trzeba powiedzieć, zdecydowanie, to musi być radykalna decyzja, ja w to więcej nie wchodzę, było tyle bałaganu i tyle cierpienia, nie, koniec. Nie dam się kusić i znaleźć sobie sposoby wychodzenia z tego. Jest okazja, unikam okazji. Napinam się, wychodzę, zmieniam miejsce, jesteśmy razem, coś nie tak, wychodzimy do ludzi. No po prostu trzeba znaleźć sposób, żeby nie wchodzić znowu w coś niewłaściwego. Ja nie muszę zarabiać na miłość. Są ludzie, którzy latami idą przez życie i ciągle szukają potwierdzenia, podziwu, uznania. I tylko na tym, tak jak takie gwiazdy, i tylko na tym żerują, ale nie dają miłości. Ja nie mam być żoną, czy przyszłą narzeczoną, taką, która właśnie przyszły mąż będzie podziwiał, nosi na rękach. Ja nie o to chodzi. Chwały oddajemy Bogu. My mu dziękujemy za dary, talenty, wszystko, co mamy, ale Bogu oddajemy chwały. Dlatego proszę zobaczyć, jak ja mam w sobie takie ukierunkowanie, że ciągle skupiam się na sobie, to mnie to będzie pętać. To nie tak ma być. Ja mam wychodzić do ludzi, skupiać się na innych, dawać im miłość, zainteresować się, pogadać. Nawet jak mi się gorąco robi i głos mi się łamie, bo jestem osobą nieśmiałą, wychodzę, przełamuję parę razy. I wreszcie się okazuje, że całkiem dobrze można porozmawiać z kimś drugim, mimo swoich lęków i obaw wewnętrznych. Czasem ktoś może mieć w sobie wewnętrzny taki przymus jakiś. Ja muszę na przykład, to już mówiliśmy wczoraj, koniecznie codziennie zadzwonić do mamy i w szczegółach zdać relację z mojego, w cudzysłowie, dziecięcego życia. Ja muszę na przykład koniecznie kupować coś, a to jest mi niepotrzebne. Mamy jakieś takie przymusy. Uwolnić się od tego przymusu. Jak nie, to iść na terapię. Powiedzieć, że nie radzę sobie z tym, poproszę o pomoc. To jest bardzo istotne, bo tu jest stawka o nasze życie, o naszą przyszłość. Ktoś może mieć taką postawę, że musi zawsze ratować i tylko patrz, czujnie patrz, wszystko jest pod kontrolą. Widzę, że coś się dzieje, ja automatycznie skaczę i ratuję, zamiast powiedzieć, Boże, coś się dzieje, może ktoś inny jest tu pomocny. Ja w sposób wolny pójdę pomóc, ale nie w taki sposób, że mnie wszystko przyciska i ja bezmyślnie robię różne rzeczy. Oczywiście jak się ktoś topi, jak są takie sytuacje pożaru i to nie można stać obojętnie. Ja nie wzywam do obojętności, ja wzywam do wewnętrznego uwolnienia z chorej postawy bycia ratownikiem. To jest taka osoba, która chciałaby swoją poprzednią rodzinę, która była rozbita, ratować i stale ratuje, i stale ratuje. I myśli, że to wszystko można przerzucać na każdego człowieka. I łamię granice, i wchodzę w cudze życie, i podejmuję się czegoś, co wcale do mnie nie należy. A potem ja zawsze muszę, ja już nie mogę, i to życie jest takie ciężkie. To nie tak ma być. I jeszcze kiedy mówimy o tym trzecim warunku, o wolności, to jeżeli ja mam takie pragnienie dominowania, to wtedy będzie zawsze brakowało miłości. Muszę to dominowanie oddać w ręce Jezusa. Niech On kieruje mną, a nie, że ja kieruję nawet Panem Bogiem. Jeżeli ja stawiam drugiemu tylko żądania, to zabieram wolność, bo żądania przekraczają granice. Jeżeli ja nie jestem sobą, bo na przykład jestem sobą bardzo uległą i tylko dla świętego spokoju się zgadzam na takie czy inne zachowania, sytuacje i tak dalej, czy kieruję się względami ludzkimi, to nie ma tam ani wolności, ani miłości. I to muszę w swoim wnętrzu rozważyć. Powiedziałam zatem o trzech rzeczach. O miłości, o odpowiedzialności i o wolności. Bardzo by mi teraz zależało, żebyście spróbowali sobie w sercu odpowiedzieć, która z tych granic szwankuje w waszym życiu. Czy miłość, bo jeszcze jest dużo egoizmu, czy szczególnie wolność, bo narzucam, szantażuję, wymagam, oczekuję, żądam, czy brakuje odpowiedzialności. Nie odpowiadam za swoje zachowanie, reakcje, słowa. Żeby wyjść stąd i wiedzieć, mam różne zadania przed sobą, będę to robić. Zatem ważne jest uczenie się panowania nad sobą, żeby stawać się człowiekiem wolnym. Panuję nad sobą, nad lękami, nad tym, co się pojawia, umiem tym pokierować. I proszę zobaczyć, jeżeli ja staram się o te trzy rzeczy, miłość, wolność i odpowiedzialność, to w miarę okazywania miłości drugiej osoby uwalniam się wewnętrznie i proszę zobaczyć, uwalniam się od tego, co zniewalało, uwalniam się od egocentryzmu, egoizmu, od grzesznych nawyków, od uzależnień, jakichś dawnych ran, narzuconych ograniczeń, napięć, obaw, przykrych uczuć, reakcji, złych wpływów, względów ludzkich. To wszystko prowadzi do wolności. Ale to nie dzieje się, że ja dzisiaj to stwierdzę, a jutro to się samo stanie. Czasem z jednego człowiek się uwalnia przez pół roku. I ostatnie rzeczy, które przeglądamy, przez ciągły rozwój miłości człowiek staje się coraz bardziej wolny. I ostatni slajd, proszę zobaczyć. Wzięcie odpowiedzialności za własne życie i obdarzenie wolnością drugiej osoby, przekierowaniu się miłością, jest szczęściodajne i ułatwia budowanie zdrowej relacji. Te trzy. Lub powiedział wiara, nadzieja i miłość, te trzy. Najważniejsze jest jakieś miłość. Bardzo serdecznie dziękuję.